Polskie Radio Rzeszów. Wiadomości.
Rosja zaatakowała dziś Ukrainę dronami i rakietami. Są ofiary i ranni. Nasz korespondent Stefan Rodycz, który tej nocy przebywał w Łódzku, opowiada o szczegółach tego nalotu.
Oprócz prawie 600 dronów armia rosyjska podniosła w powietrze kilka bombowców. Później zarejestrowano manewry wystrzelenia aerobalistycznych rakiet Kinżał, Iskander i Kaliber. Przez całą noc aż do godziny 9 rano obwód woloński i miasto Łódzk ucierpiały z powodu ataków rakiety i dronów szturmowych. W sumie odnotowano 12 celów powietrznych. Jedna 48-letnia kobieta została ranna i trafiła do szpitala. Zniszczeniu uległy obiekty przemysłowe i budynki mieszkalne. Na szczęście nie było ofiar. Podczas nocnego ataku na Lwów jedna osoba zginęła, a 3 zostały ranne. Fala uderzeniowa uszkodziła dziesiątki domów przy ulicy Oleny Stepaniewnej, gdzie rosyjskie drony dotarły już miesiąc temu. W Mukaczewie, co w obwodzie zakarpackim, wróg zaatakował fabrykę elektroniki Flex z amerykańskim kapitałem, w której w momencie ataku pracowało 600 osób. Wiadomo, że 15 osób zostało rannych, 10 trafiło do szpitala. Z Łódzka dla Polskiego Radia Rzeszów Stefan Rodycz.
Бибик Олександр Вікторович, Дніпропетровська область. Треба було виїхати до хлопців на позицію.
Trzeba było pojechać do chłopaków na przodek. Mieliśmy dostarczyć amunicję. Był to czas, kiedy nie należało tam jechać, ale dowództwo powiedziało, że chłopaki nie mają czym pracować i trzeba pojechać. Trwał tam ostrzał moździerzowy. Byłem z kolegą medykiem. Próbowaliśmy się wycofać do okopów, ale pocisk przyleciał do nas. Zostałem ciężko ranny.
Ja otrzymał ciężkie poranienie.
Mateusz Stojanowicz, koordynator medyczny Medewak Piasionka. Ci ludzie często przyjeżdżali z bardzo ciężkimi obrażeniami, poparzenia nawet po 80% ciała, amputacje, zewnętrzne stabilizatory kończyn, rany typowo wojenne, które dotychczas nie były spotykane w wojnie, postrzały, wybuchy po minach.
Nazywam się Maryna Kuzman, jestem psycholożką i terapeutką od traumy. Pacjent, który przyjeżdża do nas do hubu, to pacjent, który przybyła od 24 godzin do maksymalnie 48 godzin.
Często pacjenci, którzy jadą na długie, mozolne leczenie.
Dla większości osób to ostatnia nadzieja, bo nasi pacjenci to nie tylko pacjenci urazowi, to bardzo często pacjenci onkologiczne, nowotworowe. Dla nich to możliwość, druga szansa na życie.
W tej hali, na której się znajdujemy, jest przygotowanych 20 łóżek i tu jesteśmy w stanie przyjąć 20 pacjentów. Są to boksy dla pacjentów, w których się znajdują normalne, standardowe łóżka szpitalne plus cała aparatura. Wygląda to dokładnie tak samo jak w sali szpitalnej w każdym naszym polskim szpitalu. Oprócz tego, jak pani widzi, mamy tutaj też plac dosyć spory na środku hali. To gdyby była jakaś awaryjna sytuacja, jesteśmy w stanie rozłożyć dodatkowe 20 łóżek na środku hali. Mamy też przygotowane, właśnie zmagazynowane takie zaplecze awaryjne. Mamy nadzieję, że go nie użyjemy. Codziennie na zmianie pracujemy generalnie od poniedziałku do piątku. 2 ratowników, 2 pielęgniarki, 1 lekarza, psychologa i tłumacza. Oprócz tego mamy jeszcze kierowców karetek, ponieważ sami też transportujemy pacjentów z naszej placówki na lotnisko, więc mamy jeszcze kierowców karetek, którzy również są codziennie na zmianie od 2 do 4 osób.
Z pacjentem.
Ja думаю, що без проблем, тому що коли заходила пані, запитувала, ніхто не був проти.
В Одесі працював.
Pracowałem w Odessie, przyjechałem do domu, wszystko było w porządku. Później dowiedziałem się, że unikam mobilizacji. Jak wszyscy, trafiłem na poligon, później przodek i tam zostałem ranny.
Так воно всіх не виходить, щоб у них не було травми.
У мене, як взяти, розроблений сустав і плечевий.
Давно отримали це поранення?
З 27 числа того місяця.
Zostałem ranny w rękę 27 sierpnia. Byłem w Sumach. Ostrzelali nas z moździerzy. Byłem na stanowisku. Zadanie likwidować wroga. Straciłem wzrok, słabo widzę. A poza tym jest dobrze. Dobrze, że żyjemy. Mam nadzieję, że uda się uratować rękę. Zawsze jest nadzieja. W domu została żona, dzieci. Syn walczy na wojnie, a córka w domu. Sam jadę. Wspiera mnie mój cały kraj.
Doma kto лишився?
У мене вдома дружина, дітки є. Ну, син теж вже служить, от, і є донька. Я сам приїхав. Та мене підтримує вся країна.
А ми ще повоюємо. А ми ще потанцюємо. Ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, титани.
Dobrze,
oczywiście.
Siedzimy właśnie w tym pokoju dziecięcym. Są tutaj pluszaki, są tutaj różne zabawki, krzesełka.
Mieliśmy największą ilość dzieci mieliśmy w momencie ataku na szpital onkologiczny dziecięcy w Kijowie. Wtedy przyjmowaliśmy najwięcej tych dziecięcych pacjentów. Na szczęście na chwilę obecną tych pacjentów dziecięcych jest bardzo mało. Częściej są to raczej osoby towarzyszące, które są ewakuowane z rodzinami. Te dzieciaczki też mogą sobie tutaj siedzieć. Nawet te zdrowe też po prostu sobie się tutaj bawią.
Ale zostają również na noc, to gdzie nocują.
Staramy się dawać wybór pacjentom i dzieciom. Jeśli chcą spać przy rodzicach, to dokładamy wtedy takie łóżko do boksu z pacjentem. Jeśli stan pacjenta jest na tyle ciężki, że raczej nie ma opcji na to, żeby to dziecko lub członek rodziny spał z tą osobą, wtedy mamy właśnie osobne boksy, przygotowujemy dla tych rodzin i śpią one osobno. Ale dajemy im swobodny wybór, tak żeby też pacjent czuł się u nas swobodnie.
Jest to bardzo trudna praca.
Ta praca jest trudna emocjonalnie, bo oni często mają zaburzenia psychiczne, które jedno nakłada się na drugie. Na przykład stres pourazowy bardzo często może być połączony z depresją lub uzależnieniem od środków opioidów. Zupełnie inne jeszcze dodatek do tego, w zależności od tego, czy ma ta osoba rodzinę, w jakim stanie jest, gdzie wcześniej pracowała, czy ma takie zasoby do istnienia dalej. Jak wygląda droga od początku traumy w szpitalu, jaki ból ta osoba cały czas przeżyła i wewnętrzny, taki psychoemocjonalny i fizyczny. I to wszystko właśnie nakłada się w taką jedną całość.
Dla nas samych medyków było to niezwykle dziwne ze względu na to, że jesteśmy we własnym kraju. Zawsze jeździliśmy i robiliśmy to gdzieś daleko, pomagaliśmy troszkę, jakby to powiedzieć, daleko, daleko, a pierwszy raz działamy na swoim gruncie, pomagamy właściwie naszym sąsiadom. I no nie był to łatwy widok, ze względu na to, że ci ludzie często przyjeżdżali z bardzo ciężkimi obrażeniami, poparzenia nawet po 80% ciała, amputacje, zewnętrzne stabilizatory kończyn. Ta część fizyczna to jest jedna sprawa, z drugiej strony pamiętać o tej stronie psychicznej. Są to często ludzie, którzy byli w jakiejś niewoli, trafiali do nas bardzo obciążeni psychicznie, więc mamy tutaj też zawsze psychologa u nas na dyżurze w ciągu dnia, żeby też wspomagał tych pacjentów. Też często musi wspomagać i nas, ponieważ no, trzeba pamiętać, że też jesteśmy tylko ludźmi. I natłok tych pacjentów, tych trudnych spraw też czasami i nam doskwiera. Często staramy się oczywiście odsuwać i zapominać o tym, ale też jesteśmy ludźmi i też czasami musimy to gdzieś przepracować i wygadać. Wciąż ta liczba pacjentów niestety nie spada i ciągle widzimy te ludzkie tragedie i to cały czas niestety trwa. To jest trzecia wojna, przy której pracuję i niestety chyba nigdy nie przywyknę do tego widoku. Tym bardziej no, myślę, że większą traumą jest też dla nas teraz to z tego powodu, że jest to tak blisko się dzieje, są to nasi sąsiedzi. To też jakby dotyka cała bliskość tej sytuacji i to, że jest XXI wiek, jakby historycznie niby nauczyliśmy się tak wiele, a ciągle powtarzamy te same błędy i mimo wszystko to boli, że naszego sąsiada spotyka taka krzywda.
Hej, płynę kacza, bo ty syni, płynę kacza, bo ty syni. Moja de lajmeni, mamko moja de lajmeni.
Мене запитали, чи я згідний їхати за кордон.
Zapytali mnie o zgodę na wyjazd za granicę. Odpowiedziałem, że tak, klimat tutaj taki jak w Ukrainie, tylko to, że u nas jest wojna, a tutaj pokój. Jest nadzieja i humor dopisuje, pozytyw w tym, że bracia żyją. Obwód Doniecki, Sucha Bałka. Tam zostałem ranny.
Doniecka oblast, Sucha Bałka. Tam mnie poranę.
Najwięcej mieliśmy ponad 40 pacjentów jednorazowo w hubie, gdzie rzeczywiście było wtedy bardzo dużo pracy i wstępnie hub był przygotowany na przyjmowanie 20 pacjentów, ale zdarzało się, że się rozciągaliśmy do ponad 40.
Trauma bardzo często to jest właśnie takie rozdzielanie życia, które było do i życia, które będzie po. A właśnie ja staję zadanie, że będąc takim mostem, który mogę połączyć między tym, co było i co jeszcze może być.
Czy trafiłem tutaj osoby, które mówią otwarcie, że nie chcę więcej żyć?
To jest bardzo naturalne, bo osoba, która straciła na przykład część swojego ciała, nie widzi siebie, nie identyfikuje siebie jako całość i bardzo często nie widzi sensu, bo to właśnie jest ta kryza, kiedy tracimy sens, bo jestem niepełnosprawnym, nie mogę pomóc sobie. Jestem młodą osobą, która już czuje, że czegoś brakuje. Osoba, która nie ma dwóch nóg, oczywiście nie widzę sensu, co mogę robić dalej, jak mogę, generalnie jak to jest mężczyzna. Jak to jest kobieta, to samo, tylko bardzo często w większości osób u nas trafiają mężczyźni. Często słyszę, że nie widzę sensu żyć dalej. Z takich sytuacji to był mężczyzna, który miał 25 lat, który miał rodzinę i miał uszkodzenie rdzenia kręgowego. I on nie mógł ruszać się samodzielnie, tylko rozmawiał. I to była osoba, która płakała z powodu tego, że ja nawet nie mogę popełnić samobójstwa, bo nie jestem w stanie to zrobić. I takie sytuacje jest wystarczająco, ale właśnie zawsze staramy się zareagować.
To wiele takich przypadków, choćby opowieść mleczarza, który wyszedł normalnie do pracy doić krowy i spadła rakieta. W momencie zmiany opatrunków opowiadał nam całą sytuację. To był zwykły, normalny dzień, rozmawiał ze swoją krową, chciał podłączyć ją do dojenia i następna rzecz, jaka się wydarzyła, to obudził się w szpitalu już bez ręki i w drugiej ręce utrata palców. No, to są takie przykre sytuacje. Opowiadał o tym, że powinien właśnie być w lesie ze swoją wnuczką zbierać grzyby, a jest u nas w naszej placówce i czeka na dalsze leczenie. Kolejny przypadek mężczyzny z poparzeniem 80% ciała, który wjeżdżając do nas czuć było swąd spalonego ciała na drugim końcu hali, gdzie jest to około 30 metrów, to on wjeżdżając na halę, ja już go na drugim końcu hali czułem i pamiętam wtedy cały zespół, mimo że mieliśmy 20 pacjentów, to przy tym jednym pacjencie pracowaliśmy praktycznie całą noc, aby tylko chociażby ściągnąć z niego te opatrunki i nałożyć nowe. Często wiąże się to z taką długimi, nieprzespanymi nocami, aby tych pacjentów zaopatrzyć przed dalszą podróżą.
Jakie historie pani się nasłuchała?
Różnych. I każda historia to jest inne życie człowieka. Każda historia jest bardzo traumatyczna i która pamięta się. Na przykład jest po 80 roku życia, która przyjeżdża z jedną torbą i nie ma domu, widziała śmierć i jakby nie widzi, co dalej, bo nie jest w młodym wieku, żeby zaczynać od nowa. Czy to będzie dziecko, które widziało wojnę i która nie wiedziała normalnego życia, bo nie chodzi do szkoły, opowiada o cały czas bombardowaniu. Czy to będzie osoba, która straciła dwie nogi i jedną rękę, czy to będzie osoba, która ma traumę rdzenia kręgowego i jest niepełnosprawną i szanse, że ona zacznie chodzić czy poruszać się minimalne. I każda historia jest na tyle wyjątkowa, że bardzo często jakby zadając sobie sama pytanie, jaka historia z tych wszystkich porusza mnie, nie mogę sobie wyokremić, tylko każda historia jest bardzo poruszająca i wzruszająca. Często mówię, że śmierć wielkiej ilości ludzi to statystyka, ale historia każdego człowieka to tragedia. I dla mnie właśnie każdy człowiek, który przyjeżdża tu, to właśnie ma swoją indywidualną tragedię, która związana jest z traumą, która jest związana z wojną i która i tak czy inaczej ma ten ślad.
O czym mówią ich oczy?
Mówią o ogromnej ilości bólu. Patrząc na ciebie, patrzę jak przez ścianę. Nie ma tego kontaktu wzrokowego. Bardzo często te osoby, które przybyły w izolacji, która nie chce nic opowiadać. To milczenia często jest właśnie więcej niż mówienia. Ona Nie mówiąc, mówię wszystko.
Ci ludzie często jadąc na to leczenie martwią się o swoje rodziny, które pozostały w Ukrainie, więc często nawet mimo ogromnej tragedii, która ich spotkała i tych rzeczy, które się powinni być teraz zająć się sobą, dalej myślami są na Ukrainie i myślą o tym, co się dzieje z ich rodzinami. Jest brak tego uśmiechu, ponieważ oni ciągle martwią się tą przyszłością. Tam nie ma takiego wizji na spokój, na powrót do domu i że będzie już wszystko dobrze.
W jakim wieku są pacjenci?
Niestety często młodsi ode mnie, co też bardzo boli, ponieważ ja mam 36 lat, a często przyjmujemy pacjentów, którzy są dużo młodsi po amputacjach ręki, nogi i po prostu to jest przykre. W chwili obecnej jakby ta zdolność przyjmowania tych ludzi i w Europie też się kończy. Te szpitale są powoli, kończą się możliwość przyjmowania członków rodzin, więc często te coraz częściej widzimy, że już przyjmują tylko pacjentów bez członków rodzin, ponieważ są to bardzo często pacjenci, którzy jadą na długie, mozolne leczenie. To my dzisiaj widzimy czasami wracających pacjentów z początku tego projektu, czyli po 2-3 latach leczenia oni dopiero wracają do kraju, ponieważ te leczenia są takie długie. No niestety to też jakby zabiera zdolność pojedynczych krajów na możliwość przyjmowania takiej ilości osób. Często ci ludzie chcą wracać do swojego kraju, walczyć dalej o swój kraj, mimo że często są to ludzie po amputacjach, to dalej wracają z taką nadzieją, że jadą bronić swojego kraju. I mają wielką wolę, widać po prostu w tych ludziach ogromną nadzieję i chęć walki o swój kraj.
Bo bardzo często to ludzie, którzy po raz pierwszy wyjechali za granicę, które mają ogromne obawy z powodu języka, z powodu innych okoliczności, jak będzie, czy poradzą sobie. I to właśnie takie zwykłe, proste obawy ludzkie. I oni mają ogromną wdzięczność do krajów, które przyjmują ich na leczenia, bo dla nich to jest ogromna możliwość, czy to będzie protezowanie, czy to będzie zabieg, operacja, czy rehabilitacja, czy leczenie onkologiczne, to ogromne wydatki i dla oni każdy pacjent to rozumie i bardzo wdzięczny.
No jest to praca związana z ogromnym stresem, jest to dużo emocji, szczególnie w związku z tym, że no XXI wiek powinniśmy być nauczeni historią i wiedzieć, że wojna nie niesie ze sobą nic dobrego. Ale ciągle niestety jako cywilizacja popełniamy te same błędy. No my, medycy, szczególnie jesteśmy obciążeni tym stresem. Jest dużo tych pacjentów. Sami też często chcemy pomóc i przychodzimy na te dyżury z myślą, że właśnie robimy coś dobrego, ale na koniec zawsze staram się rozmawiać też z wszystkimi ludźmi, którzy tutaj pracują, żeby pamiętali o tym, że oni też są ludźmi, też są ważni i że raz na jakiś czas trzeba zrobić przerwę i pomyśleć o sobie w taki po prostu zwykły ludzki sposób, odpocząć od tego wszystkiego, żeby potem móc wrócić i z nową siłą dalej robić te dobre rzeczy.
Zdarzało się płakać?
Oczywiście, że tak. Jesteśmy ludźmi. Mimo, że jesteśmy medykami, też mamy uczucia. Niestety, szczególnie tutaj widząc tą bezsensowne tragedie ludzkie, zdarzyło się nieraz niejednemu z nas tutaj uronić łzę.
3,5 roku ciężkiej pracy, ogromnego stresu.
Zostałem tutaj zaproszony do współpracy na ten tak zwany półroczny projekt, który trwa już niestety 3 lata. Bardzo lubię swoją pracę, bo pomagamy ludziom i to jest wielkie i chwalebne, ale nie mogę się doczekać, kiedy stracę tą pracę. Żeby się skończyła, niech się skończy ta wojna i niech każdy wróci do swoich obowiązków, do swoich szpitali, do swoich karetek i mamy co robić u siebie w swoich podstawowych pracach i żebyśmy już nie musieli oglądać takich tragedii.
Chcę, żeby ta wojna skończyła się, ale czy to jest właśnie ten moment, kiedy mogę wrócić do spokojnego gabinetu? Nie, bo to jest ten moment, kiedy mam działać. I dopiero wtedy to będziemy mieć zakończenia tej fazy traumatyzacji. Dopiero wtedy to będą działania terapeutyczne dla tych osób. Czy to jest praca na rok? Nie, to praca na lata i to właśnie trauma pokoleniowa. I wydaje mi się, że dopiero po zakończeniu wojny, jak te ludzie zaczną wracać, to wtedy będą wyzwania.
Z
Słowa Bogu, że żyje.
Dzięki Bogu, że żyje. Rany się zagoją, ale trauma pozostanie do końca życia.
Trauma będzie na wszystko żyć.
Попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.